Przystanek Kultura.
Tyran i morderca Mao Tse-tung mawiał, że praca, w której wykorzystuje się sam mózg, jest bardzo ciężka. Tak więc lepiej nauczyć się czegoś lżejszego i bardziej pożytecznego, jak na przykład cerowanie skarpetek. Mam jednak nadzieję, że niedoceniani i źle opłacani artyści nie skorzystają z porady wujka Mao i w nadchodzącym sezonie nie raz jeszcze zaskoczą nas swoimi pomysłami. Program realizuje Edyta Mosińska, a dzień dobry mówi Maciej Kucharski. A co z tych pomysłów wyniknie? Dzisiaj w Przystanku Kultura opowiemy o nowym sezonie w kulturalnych instytucjach Gniezna, Kalisza, Piły i Poznania. Z Joanną Ostrowską z Instytutu Kulturoznawstwa spróbujemy powróżyć z fusów, czyli zastanowić się, co się w kulturze wydarzy w najbliższym czasie. Nie zabraknie też spotkania z krytykiem architektury Jakubem Głazem. Tym razem wybierzemy się na poznańskie Jeżyce. Tak więc ruszamy w drogę, na razie z czerwonymi gitarami.
Przystanek Kultura.
Jak co roku, lato w Poznaniu minęło na festiwalach i wyjątkowo na zmianach kadrowych. Kiedy umilkły kontrowersje związane ze sztuką Golgota Piknik na Malcie, rozpętała się burza wokół odwołania Ewy Wójciak ze stanowiska szefowej ósemek. Teatr zapowiada jesienią zorganizowanie festiwalu okupacyjnego. Tymczasem w pokojowych warunkach nastąpiło przekazanie władzy w Bibliotece Raczyńskich. Nową dyrektorką została Anna Gruszecka. W te wakacje przez chwilę żyliśmy też odwołaniem festiwalu Cadik i akcjami teatralnej grupy Circus Ferrus pod Urzędem Miasta i na Placu Zbawiciela. A czym będzie żył Poznań w sezonie kulturalnym 2014-15? O tym Martyna Niecińska.
Dla nas ten sezon jest wyjątkowy i szczególny, bo to jest sezon,
w którym Teatr Animacji skończy 70 lat. Dyrektor Marek Waszkiel zapewnia, że do tego czasu zobaczymy przynajmniej 4 nowe spektakle, a w kwietniu teatr weźmie udział w wielkim projekcie Teatru Cieni.
On się nazywa The Shadow Line, jest projektem pomiędzy 7 krajami, 9 partnerami. Będzie związany z 3 produkcjami robionymi przez Teatr Włoski, Dziokowita, Teatr Animacji w Poznaniu i Marionetten Teatr w Sztokholmie.
Teatr Animacji w nowym sezonie rozkręca także galerię i kolejną scenę w Lamusie. Zmieni się formuła festiwalu Konteksty. Zamiast 4-dniowej imprezy, całoroczny projekt z weekendowymi pokazami spektakli dla dzieci i dorosłych. Coś zupełnie nowego szykuje dla nas Centrum Kultury Zamek.
Festiwal Fabuły.
W połowie października do Poznania przyjadą m.in. Darek Fox, Andrzej Stasiuk, Michał Witkowski i Zygmunt Miłoszewski. Festiwal to nie tylko spotkania z pisarzami, bo z fabułą stykamy się także w kinie, zauważa Joanna Przygońska.
Wojciech Kuczek będzie rekomendował jeden z filmów przez niego wybranych. Następnie po spotkaniu z Zygmuntem Miłoszewskim klasyczny kryminał także z rekomendacją i fabuły dla dzieci w sobotę i w niedzielę przed południem. Zapraszamy także na nocne czytanie. Czytać na strychu w naszych ulubionych przestrzeniach będą Michał Witkowski, a ci, którzy słyszeli Michała Witkowskiego, który czyta swoje teksty, wiedzą, że tego nie można absolutnie przegapić. I Janusz Rudnicki, który także wydaje nową książkę w tym tygodniu po naszym festiwalu.
Festiwal Fabuły potrwa od 15 do 18 października w Poznańskim Zamku.
O czym mówi się w mieście?
Problemy lokalowe teatrów to temat na niejedną powieść. Teren, na którym działa scena robocza, przechodzi w ręce nowego właściciela i Centrum Rezydencji Teatralnych musi powoli szukać nowego lokum. Czy będzie to pawilon Nowa Gazownia? Niewykluczone. Pewne jest, że do końca roku w baraku przy Grunwaldzkiej zobaczymy przynajmniej 25 spektakli, w tym nową sztukę Lecha Raczaka. To będzie remiks kilku tekstów, zapowiada Adam Ziajski.
Lekcja według Rembrandta, Kantora, to będzie punkt wyjścia do spektaklu. Potem będzie drugi fragment powracający historycznie do jednego ze spektakli, który Lechu wyreżyserował w Teatrze 8 Dnia. A potem będzie trzecia część, która będzie wieńczyła to wszystko współcześnie, więc zapowiada się przy okazji obchodów jego 50 lat pracy artystycznej na taki powrót do mistrzów, do historii.
Premiera nowego spektaklu Lecha Raczaka w grudniu. Z kolei teraźniejszość bacznie obserwują organizatorzy Mediations Biennale. Co 2 lata do Poznania przyjeżdża sztuka współczesna z całego świata. Tej jesieni zobaczymy prace, które nawiązują do hasła Kiedy nigdzie staje się tutaj.
Temat odnosi się do zagadnień związanych z problematyką postglobalizmu. W postglobalnym świecie to nigdzie właściwie możemy odnieść do każdego miejsca na świecie. Te 3 wystawy w programie głównym to wystawa Berlin Heist, która będzie prezentowana w Muzeum Narodowym w Poznaniu i w Bibliotece Raczyńskich. Wystawa Shifting Africa, prezentowana w Galerii u Jezuitów. I wystawa Granice Globalizacji w ramach projektu Polish Art Tomorrow, która będzie prezentowana w Centrum Kultury Zamek. Zrezygnowaliśmy w tym roku z banerów reklamujących wystawy, nazwiska kuratorów. Stawiamy przede wszystkim na sztukę. Dzieła sztuki zostaną zaprezentowane na budynkach w przestrzeni miasta w postaci wielkoformatowych wydruków.
Katarzyna Kucharska zapewnia, że prace współczesnych twórców zostaną w Poznaniu na dłużej. 20 września w przeddzień Mediations Biennale rozpocznie działalność Muzeum Sztuki Najnowszej przy ulicy Gwarnej.
I z Poznańskiej ulicy Gwarnej przenosimy się do Piły. Tam trudno mówić o sezonie teatralnym, ale na pewno bardzo teatralna będzie jesień. 11 listopada rusza jubileuszowy 15. Festiwal Teatr Pasja Rodzinna i jak co roku na scenie Regionalnego Centrum Kultury będzie można zobaczyć aktorów znanych zarówno z największych polskich scen teatralnych, jak i z telewizji. Wcześniej, bo już za 3 tygodnie, tegoroczna nowość, jednodniowy Festiwal Teatrów Światła. Przewodnikiem po teatralnej jesieni w Pile będzie Marcin Maziarz.
Teatralną jesień w Pile rozpoczną Przeklęci dzwonnicy. Taki tytuł nosi spektakl francuskiego teatru Compagnie Trans-Express. 27 września wieczorem będzie można obejrzeć go na placu Staszica. To prawdziwie barokowe widowisko, w którym główne role grają światło i dźwięk, a całość rozgrywa się na zawieszonej kilkanaście metrów nad ziemią stalowej konstrukcji. To główny punkt pierwszego festiwalu teatrów światła. Dużo starszy i zdecydowanie lepiej znany jest festiwal teatralny Teatr Pasja Rodzinna. Jak zwykle rozpocznie się 11 listopada i jak zwykle na teatromanów będzie czekać kilkanaście spektakli w znakomitych obsadach. Na otwarcie m.in. Piotr Gąsowski i Joanna Kurowska w lunchu o północy w reżyserii Jakuba Przebindowskiego. Dalej Miłość z dostawą do domu z Anną Korczy i Zdzisławem Wardejnem, En Vogue z Marią Pakulnis i Darią Widawską, czy Old Love z Małgorzatą Ostrowską-Królikowską, Arturem Barcisiem i Barbarą Kurdej-Szatan. Będzie też Andrzej Seweryn w monologach szekspirowskich. W skrócie 11 spektakli od 11 do 30 listopada. Sprzedaż biletów rozpocznie się w poniedziałek o 8 i tu jeszcze jeden pewnik. Kolejka przed kasą RCK jak zwykle ustawi się już w nocy.
A noce coraz chłodniejsze, tak więc dobrze zaopatrzyć się w termos czy koc, by kontakt z kulturą nie zakończył się ciężkim przeziębieniem.
Ale jak ożywić taką cholerną kminę, kurzy pielec? Jak? Ni wyżyna, ni nizina, ni krzywizna, ni równina, taka gmina. Ani lasek, ani glina, tylko piasek i olszyna, taka gmina. Ani pomu, ani młyna, krzyż chałupy i krowina, taka gmina. Od komina do komina wiatr hula, deszcz zacina, taka gmina, taka gmina. Ni wyżyna, ni nizina, ni krzywizna, ni równina, taka gmina.
spotkasz chłopa gęba sina, oj, nie wraca ci on z kina, taka gmina.
Miast kobiety śpiew wina, woda czkawka, gwiszcz janina, taka gmina.
Nikt od ucha nie ucina,
tylko czasem chrząsz brzmi w trzcinach, taka gmina,
taka gmina.
Ni wyżyna,
ni nizina,
ni krzywizna,
ni równina,
taka gmina.
Płacze dzieciak, wyje psina, gdzieś ktoś kogoś czymś zażyna, taka gmina.
Jaki powód, czyja wina, czy to skutek, czy przyczyna, taka gmina. Tylko urżnąć się na chrzcinach i wziąć zwiać do Wołomina, taka gmina,
taka gmina.
Przystanek Kultura.
Po co zaraz zwiewać do Wołomina czy pić na chrzcinach? Dzisiaj w Przystanku Kultura zachęcamy do uczestnictwa we wszelkich działaniach kulturalnych. Jestem pewien, że zawsze znajdzie się coś bardziej interesującego niż jedynie topienie smutku w butelce. Ciekawie ma być m.in. w Kaliszu, o czym zapewnia Danuta Synkiewicz.
Ten sezon w Kaliszu zapowiada się bardzo interesująco. Poza tradycyjnymi już festiwalami planowane są koncerty i zdarzenia zupełnie premierowe. Melomani, którzy zajrzą do Filharmonii Kaliskiej, mogą liczyć na niespodzianki, mówi dyrektor Kaliskiej Filharmonii Adam Klocek.
Mamy trzy takie ważne dość wydarzenia. Nasz jubileuszowy koncert, taki główny, to 10 października z udziałem angielskiej pianistki Claire Hammond, która jest bardzo znaną, robiącą dużą karierę angielską pianistką. Oraz dwie rzeczy związane z Kaliszem, mniej lub bardziej, a mianowicie na przełomie roku zobaczymy, jak remont będzie postępował, ale chcielibyśmy pokazać zapowiadany od jakiegoś czasu pierwszy grający historyczny fortepiano kaliskie z połowy XIX wieku. Myślę, że to będzie też coś wartego uwagi, ponieważ mimo, że mamy dużą kolekcję w Kaliszu instrumentów, niestety żaden z tych instrumentów nie nadaje się do użytku, żaden nie gra, więc to będzie pierwszy kaliski fortepian, który rzeczywiście zabrzmi. Z bardzo ważnej rzeczy to jest nasza rekonstrukcja odnalezionej opery komicznej Duch Wojewody Henryka Grossmana, która to myślę, że od ponad 100 lat nigdy nie ujrzała, że tak powiem, światła dziennego, czy nie była wystawiana na scenach operowych. I to będzie prawdopodobnie początek stycznia i jakby tym chcielibyśmy zamknąć rok jubileuszowy Filharmonii.
Teatr w Kaliszu też ma wiele premierowych odsłon. Już w sierpniu rozpoczęły się próby do spektaklu Fantazy Juliusza Słowackiego w reżyserii Macieja Podstawnego. Fantazy w Kaliszu ma być fantazją o latach 90. Premiera tego spektaklu w połowie października. I jeszcze zaglądamy do Centrum Kultury i Sztuki, a tam...
Bardzo wiele wydarzeń, jak przystało na instytucję, która działa na bardzo wielu polach, a więc wydarzenia muzyczne, teatralne, wydarzenia plastyczne, filmowe, to wszystko zobaczymy w dużym stężeniu w najbliższym okresie.
Mówi dyrektor Centrum Kultury Barbara Fibingier.
Też Muzyczny Antonin przygotuje obecność światowych pianistów, a więc festiwalu Chopinowskim i Leonora Armelini i Lucas Geniuszas, za moment w koncercie rocznicowym Claire Huanshi i oczywiście nowe po 40 latach rozdanie Międzynarodowego Festiwalu Pianistów Jazzowych. W międzyczasie wiele premier nagrodzonych na festiwalach filmowych, również Festiwal Filmowy Duchów, a dla wszystkich tych, którzy cenią sobie tradycję, Fotoplastikon w dwóch edycjach. Pierwsza poświęcona działalności charytatywnej i opiece nad zwierzętami w Kaliszu w XIX i na początku XX wieku, ale również Ogrody Snów, Ogrody Pamięci, a więc wizyta jesienna w nekropoliach Kalisza.
Takie atrakcje czekają nas w Kaliszu. Tymczasem ciekawie zapowiada się także sezon kulturalny w Gnieźnie. Do pierwszej premiery szykuje się m.in. Gnieźnieński Teatr. W Gnieźnie jest Rafał Muniak.
Gnieźnieński Teatr sezon kulturalny rozpoczyna 18 września premierą Pinokia, bajki dla dzieci. I co ciekawe, już w niedzielę o 14 odbędzie się casting. Poszukiwani są chłopcy w wieku 13-15 lat, którzy chcieliby zagrać przyjaciół głównego bohatera. Jednak teatr to nie tylko miejsce strawy duchowej. 14 września na placu przed teatrem odbędzie się prawdziwa uczta, zaprasza kierownik artystyczny Łukasz Gajdzis.
Jest wielkim naszym marzeniem, by teatr Fredry stał się taką instytucją centralną, kulturalną, jakby nabijającą ten rytm, ten puls miasta. Będziemy organizować we współpracy z stowarzyszeniami gnieźnieńskimi akcję, która ma na celu promowanie wszelkiego rodzaju przepisów kulinarnych, kulinariów.
Czyli slow food.
Ale nie wiem, może się pojawi ktoś z sushi, bo nie ma sushi w Gnieźnie. Wielkim, też moim prywatnym marzeniem jest zaprezentowanie kulinariów teatru, gdyż ja też gotuję i lubię gotować cepeliny i kołduny.
Ale wracając do strawy duchowej, w Gnieźnie w tym roku prócz oficjalnie działających także dwóch domów kultury będą również pracować twórcy niezależni, którzy przygotują 7 imprez sfinansowanych przez Narodowe Centrum Kultury, mówi Piotr Wiśniewski z Urzędu Miejskiego w Gnieźnie.
Polecana, zalecana przez Narodowe Centrum Kultury i jest też swego rodzaju eksperymentem społecznym.
I w ramach tego eksperymentu, na przykład w kościele garnizonowym w Gnieźnie, będzie można posłuchać, ale i zobaczyć nowoczesną muzykę elektroniczną, a ten pomysł nosi nazwę
Świątynia Dźwięków,
mówi Jakub Dzionek.
Ma przybliżyć osobom starszym nową muzykę elektroniczną. Wykonane tam utwory będą utworami m.in. Henryka Wieniawskiego, Wacława Strzamotu, które będą interpretacją w sposób nowoczesny przez muzyków muzyki elektronicznej. Pojawią się też tam wizualizacje, będzie zrobiony mapping przez jednego z polskich czołowych DJ-performerów, takiego artystę View. Ten obraz z dźwiękiem w kościele, mam nadzieję, że to przyciągnie młodych ludzi również do kościoła.
Ale będą też zajęcia przyciągające młodych ludzi do techniki, mówi Wojciech Chmielewski z Fundacji Patria.
Projekt przewiduje naukę budowy i programowania robotów, które na końcu nauczymy tworzyć sztukę, czyli będą tutaj również im obrazy, miejmy nadzieję, że jakieś dźwięki, układy choreograficzne, taneczne.
Jednak lokalni twórcy kultury, nieograniczani przez sztywne ramy, idą znacznie dalej.
Będziemy wywoływać duchy,
mówi Wiola Degórska z Gnieźnieńskiej Grupy Fotograficznej.
Największych właściwie gnieźnieńskich zakładów pracy sprzed 89 roku. Cukrownia, Polania, Polanex, Pol Okna, o matko, i zapomniałam. Spomasz, tak. I będziemy pokazywać je na wystawie, tak przez pryzmat tych starych archiwalnych zdjęć. Te zakłady, w niektórych przypadkach nie został tam właściwie kamień na kamieniu, tylko ugór widać. No i to będzie właśnie widoczne na tych naszych zdjęciach.
Na szczęście w czasie trwania projektu będzie też widać plakaty i wiersze w przestrzeni publicznej.
Planujemy w środkach komunikacji miejskiej, w witrynach sklepów i restauracji oraz, jeśli się uda, na przystankach miejskich.
Każdy przeciętny gnieźnianin jadąc autobusem do pracy czy na zakupy, czy chociażby jedząc posiłek w restauracji, będzie mógł właśnie trafić na sztukę, której jest tak mało w przestrzeni publicznej.
Mam nadzieję, że sztuka będzie nie tylko powszechna, ale także niezależna. A czy twórcom nie tylko w Kaliszu i Gnieźnie, Poznaniu czy Pile uda się zachować przez najbliższe miesiące wolność? Między innymi o tym będę rozmawiał już za chwilę z naszym gościem, Joanną Ostrowską z Instytutu Kulturoznawstwa UAM.
Średnie miasta, są takie średnie miasta, gdzie żaden dom nad inne nie wyrasta. W takich miastach mężczyzna czy niewiasta niezwykli są, współziomków swych przerastać. W takich miastach nie szarpiesz się, nie szastasz, spokojem tchną przedziwnym takie miasta. Miejscowości tych nie jestem entuzjasta, ale przyznam, urok jakiś jest w tych miastach. Średnie miasta, są takie średnie miasta, gdzie żaden dom nad inne nie wyrasta. W średnich miastach pomniki bluszcz zarasta, niewielkie są pomniki w takich miastach. Średnie miasta wyryły zamiast hasła nad bramą swą jedyne słowo basta. Gdy za tobą brama taka się zatrzasła, trudno będzie tobie wyjść z takiego miasta.
Przystanek Kultura.
Plany ambitne, zapowiedzi wielu wydarzeń i optymizm organizatorów. Choć to dopiero początek września, jak słyszeliśmy, w kulturze już się zaczęło powakacyjne poruszenie, czyli innymi słowy, sezon ogórkowy przeszedł do historii. Mam nadzieję, że za 10 miesięcy nie powiemy, miało być tak pięknie, a wyszło jak zawsze. Witam w studiu gościa, jest z nami dr Joanna Ostrowska, adiunkt w Zakładzie Performatyki Instytutu Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu. Dzień dobry.
Witam.
Nasze drogi krzyżowały się m.in. w czerwcu i w lipcu podczas festiwali Malta i Bliscy Nieznajomi. Myślę, że to, co się działo w związku z odwołaniem spektaklu Golgota Piknik w Poznaniu, to nie było mocne zakończenie sezonu artystycznego. Według mojej prywatnej opinii było to raczej wybuchowe rozpoczęcie nowego sezonu. Czy nie obawiasz się, że ludzie kultury, w tym myślę przede wszystkim o szefach placówek kulturalnych, wbrew temu, co mówi minister kultury profesor Małgorzata Omilanowska, jednak zaczną wprowadzać rodzaj autocenzury w swoich działaniach? Przecież lepiej czegoś nie pokazać, coś ominąć, niż na przykład wpaść w konflikt z władzą samorządową. Czy myślisz, że to było takie czerwone światło dla ludzi kultury?
Myślę, że to czerwone światło zapaliło się jakiś czas temu. I to niestety nie jest przypadłość tylko Poznania, że kiedy się lokalnym radnym coś nie podoba, to oni mają środki, mają narzędzia, żeby ten swój sprzeciw w sposób bardzo gwałtowny i bardzo skuteczny wyrazić.
Ale to jednak może wpłynąć na kształt działań kulturalnych we wszystkich ośrodkach. Każdy, kto będzie decydował się na jakąś taką działalność, która być może nie będzie podobała się radnym, no pięć razy się zastanowi, prawda?
Nigdy nie wiadomo, co się radnym nie spodoba i czym się akurat podpadnie. Ponieważ jeżdżąc w ubiegłym roku po Polsce jako członek Komisji Artystycznej Festiwalu na Wystawie Niepolskiej Sztuki Współczesnej, obejrzałam w różnych teatrach kilka przynajmniej o wiele ostrzejszych spektakli, o wiele bardziej jednoznacznych w wymowie takiej piętnującej. Szczególnie to, co się dzieje w tej chwili w warstwie, powiedzmy, konfliktów światopoglądowych niż Golgota Piknik.
Ale ja wracam do punktu wyjścia. Czy pod takim znakiem będzie przebiegał ten kolejny sezon artystyczny, czy kolejne sezony artystyczne?
Kolejne sezony artystyczne będą przebiegały dokładnie pod tym samym znakiem z bardzo prostego powodu. Jeżeli samorządowcy, władze różnego szczebla nie są w stanie rozwiązać żadnych realnych problemów istniejących, dotyczących naprawdę poważnych spraw, to będą się zajmować zawłaszczaniem warstwy symbolicznej, będą się zajmować walką z kulturą, ponieważ te wszystkie przejawy ich działalności są bardzo medialne i tutaj jakby nie potrzeba środków, nie potrzeba wiedzy, nie potrzeba rozwiązań. I na dodatek jakby pokazujemy, że coś robimy, że nas interesuje, co się dzieje, że chronimy jakąś tam społeczność przed zagrożeniami.
Ale z drugiej strony jednak pojawiły się, tak sobie myślę, w moim prywatnym rankingu dosyć odważne decyzje władz. Joanna Nowak została powołana rok temu na stanowisko dyrektorki Teatru w Gnieźnie. Magda Grudzińska na stanowisko szefowej Kaliskiego Teatru. Czy ty śledzisz te wydarzenia w Gnieźnie na przykład?
Tak.
To, co się dzieje w Teatrze Fredry. Tam jednak doszło do dosyć poważnych decyzji nowej dyrekcji. Joanna Nowak i Łukasz Gajdzic. Uważasz, że ta droga się uda w Gnieźnie? Czy też udać się może w takich ośrodkach jak Gniezno?
Jeśli mogę, ja bym do tych odważnych decyzji dodała jedną, myślę, najważniejszą i bardzo odważną, a mianowicie ściągnięcie Marka Waszkiela do tego, żeby poprowadził teatr animacji.
No,
żeby
proszę, mamy następny kamyczek.
I to jest rzeczywiście najodważniejsza decyzja. Myślę, że jeżeli chodzi o kulturę, to jest to najmądrzejsza, jeżeli nie jedyna mądra decyzja podjęta w ciągu ostatnich, nie wiem, dwóch sezonów, bo tutaj na pana Marka Waszkiela bardzo liczę, bo on uczynił BTL, czy Białostocki Teatr Lalek, właściwie najważniejszą sceną lalkową w Polsce parę lat temu.
A wracając do Gniezna i Kalisza na przykład?
I Kalisza, wracając do Gniezna. O Kaliszu na razie nic nie możemy powiedzieć.
Bo czekamy, prawda?
Poza tym, że Magda Grudzińska została dyrektorem. Czekamy na pierwszą premierę, która będzie bodajże pod koniec września. Magda Grudzińska dała się poznać jako dyrektor krakowskich reminiscencji teatralnych, dała się poznać jako osoba, która animowała kulturę alternatywną w Warszawie. Ja myślę, że przekazanie Magdzie Grudzińskiej właśnie osobie z takim doświadczeniem sceny w Kaliszu jest o wiele lepszą decyzją niż danie jej sceny w Gnieźnie. Dlatego, że w Kaliszu widzowie już doświadczyli powiedzmy bardziej nowoczesnego teatru.
No bo są spotkania, prawda, teatralne.
Bo są spotkania i też własny zespół Kaliskiego Teatru robi naprawdę bardzo przyzwoite spektakle, takie już w nowoczesnej poetyce. Z całą ogromną sympatią dla dyrektora Szymańskiego, ten teatr w Gnieźnie, on był jednak przez wiele lat przykrawany jednak na miarę małego miasteczka. Po tym pierwszym sezonie w Gnieźnie natomiast, prowadzonym przez Joannę Nowak, już coś możemy powiedzieć. Pierwsza premiera, tego się nie da ukryć, to była katastrofa. I to nawet nie wyszło, nie od strony powiedzmy artystycznej, estetycznej, bo tutaj nie można się skarżyć na przykład na zespół aktorski Teatru Gnieźnieńskiego, tylko ten spektakl był po prostu niedomyślany. I z tego niedomyślenia wyniknęła klęska, czy przekombinowany raczej.
No ale to był jeden punkt, prawda? Oprócz tego jest cały ten ogromny program. W zasadzie to jest też zmiana formuły działania tego teatru. On ma się stać takim bardziej ośrodkiem kulturalnym, miejscem dyskusji, paneli i tak dalej.
I myślę, że to jest bardzo dobry pomysł na ten teatr. Że rzeczywiście, bo Gniezno jest trudnym miastem. To jest zaledwie 50 kilometrów od Poznania. Więc jeżeli ktoś szuka teatru, szuka ambitnego teatru, to może łatwo go znaleźć całkiem blisko siebie. I dlatego myślę, że pomysł na Gniezno jest pomysłem dosyć trudnym i to ta strona, w którą idzie Joanna Nowak, wydaje mi się bardzo dobrym pomysłem. W Gnieźnie zobaczyłam jeden z najlepszych spektakli teatru dla dzieci ostatniego sezonu, Szpaka Fryderyka. Także ja bardzo kibicuję teatrowi w Gnieźnie, bo wydaje mi się, że każde miejsce zasługuje na dobry teatr.
Kolejne popularne słowo obecnie, które przewija się w tych wszystkich planach artystycznych, to są tak zwane rezydencje artystyczne. Mamy takie między innymi w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, czy na przykład w Scenie Roboczej. Czy podobają ci się tego typu rozwiązania?
Ja odpowiem może tak trochę parabolicznie. W tej chwili trzy najlepsze, najciekawsze, najmądrzejsze, najbardziej interesujące osoby zajmujące się teatrem dla dzieci i młodzieży wyszły z Poznania. To jest Malina Prześluga, obecnie dramaturg w Teatrze Animacji. Marta Guśnowska, dramaturg w Białostockim Teatrze, ale zabrana nam przez pana Marka Waszkiela. I Alicja Rubczak-Morawska. Te trzy kobiety wyrosły dzięki istniejącemu w Poznaniu od kilkudziesięciu lat Centrum Sztuki Dziecka. I to, że naprawdę w tej chwili absolutna czołówka, absolutny top teatru dla dzieci jest związany z Poznaniem, nie jest skutkiem żadnej, nie jest efektem żadnych takich pomysłów właśnie bierz forsę i w nogi, tylko długotrwałego działania instytucji, takiej jaką jest Centrum Sztuki Dziecka. Myślę, że jednak w tej chwili właśnie za bardzo to myślenie projektowe wkroczyło do planowania kultury.
Bo na projekty łatwo zdobyć pieniądze, prawda? Łatwo napisać projekt i dostać pieniądze.
A łatwo zdobyć pieniądze, dlatego że władze lubią eventy, którymi się mogą pochwalić, a nie długą i systematyczną pracę.
I władze lubią niestety, a może na szczęście dla niektórych, także festiwale. Jeden z przystanków poświęciliśmy festiwalizacji życia kulturalnego. W zasadzie większość działań kulturalnych przybiera formę festiwalu. Nawet jeśli to nie jest festiwal, to najlepiej nazwać jakiś projekt festiwalem. No i nie wszyscy jednak są w stanie kontynuować te swoje projekty. W tym roku pożegnaliśmy festiwal Tzadik, pożegnaliśmy festiwal No Woman, No Art. Wiele takich drobnych inicjatyw kulturalnych nie ma szansy na dotacje, jeżeli starają się o te pieniądze przy takich gigantach, na przykład jak Festiwal Malta, prawda, czy Transatlantyk.
Niewątpliwie szkoda tych dwóch festiwali, ponieważ to były ciekawe punkty na mapie kulturalnej Poznania. W jaki sposób dzielić pieniądze, tego nie wiem. Boję się, że to jest niestety pokłosie generalnie tego myślenia projektowego. Że robimy jakieś wielkie wydarzenie, możemy się pochwalić tym, że to jest nasza marka regionalna. Co prawda nie wiem, jak teraz będą wyglądały relacje między Festiwalem Malta a miastem Poznań. Miasto Poznań dało najpierw policzek, a później klapa w pupę Festiwalowi Malta. Myślę, że to jest właśnie wynik takiego myślenia projektami. To znaczy potrzebujemy coś, co będzie można zamknąć, podsumować, co się da pokazać, czym się da pochwalić. A taka praca powolna, która gdzieś tam coś buduje, coś, co jest może jakoś niszowe, coś, co nie przemawia do dziesiątków czy setek tysięcy ludzi, trudniej jest temu uzyskać w tej chwili jakieś wsparcie.
Coraz więcej pojawia się też takich kulturalnych, różnych oddolnych inicjatyw, często posługujących się na przykład performancem. Chodzi o grupę Circus Ferus. Sami sami o sobie mówią, że wzięli się trochę z ósemek, trochę z biura podróży, trochę z Polskiego Teatru Tańca, trochę ze Strefy Ciszy i z teatru Usta Usta. Jak sytuujesz tego typu inicjatywy na mapie kulturalnej miasta i miast? Czy one mają jakąś rolę do odegrania?
Myślę, że jest potrzebny taki kij w szprych z bardzo prostego powodu. Kiedy kilka lat temu na potrzeby Parlamentu Europejskiego przygotowywaliśmy taki raport Street Art in Europe, bardzo wiele osób, z którymi rozmawialiśmy, zwracało uwagę na to, jak ważną rolę wszystkie te performanse w przestrzeni publicznej, czyli to, co robił Teatr Ósmego Dnia w latach 80. ze swoimi ulicznymi spektaklami, czy to, co później robiło Biuro Podróży, czy to, co od lat 70. robiła Akademia Ruchu, pozwalało budować właśnie taką realną, dialogiczną przestrzeń publiczną i dzięki temu przyczyniło się do wprowadzenia, odzyskania, pokazania takiej rzeczywistej demokracji, przestrzeni dialogu, przestrzeni publicznej jako przestrzeni dialogu. I myślę, że w tej chwili to, co robi Circus Verus, to jest dosyć podobne, że potrzebujemy takich akcji w przestrzeni publicznej, które pokażą, że przestrzeń publiczna nie należy wyłącznie do jednej grupy, ponieważ tak naprawdę, i to jest z kolei takie moje zdanie, że tak naprawdę demokracja buduje się w przestrzeni publicznej, która jest w tej chwili realną przestrzenią wspólną, uliczną. Byłoby to bardzo dobrze, gdyby tego rodzaju zespoły powstawały, ponieważ jest to zawsze pewna refleksja krytyczna nad tym, co nas otacza, nad naszym życiem publicznym. Akcja z tęczą jakby to jest pokazywanie tego tak naprawdę, na ile przestrzeń publiczna jest przestrzenią należącą do obywateli, a nie do władzy czy jednej grupy obywateli.
A jak będzie, tego dowiemy się za 10 miesięcy. A dzisiaj trochę wróżyliśmy z fusów z Joanną Ostrowską, adiunktem w Zakładzie Performatyki Instytutu Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu. Bardzo dziękuję Ci za wizytę w studiu.
Dziękuję Państwu.
Jest amor apasionado. Anda todo alborotado por volver. Voy camino a la locura y aunque todo me tortura, se cree. Nos dejamos hace tiempo, pero se llegó el momento de volver. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés. Yo sé perder, quiero volver, volver, volver. Hace tiempo, pero nos llegó el momento de volver. Tú tenías mucha razón, ahí le hago caso al corazón y me muero por volver. Tus brazos otra vez. Llegaré hasta donde estés. Yo sé perder. Quiero volver, volver, volver.
Miasto w budowie. Miejsca, które warto poznać.
Dzisiaj z Jakubem Głazem umówiliśmy się na poznańskich Jeżycach. Jest to dzielnica, w której zachowała się tkanka architektury XIX-wiecznej. Nie było tutaj wiele zniszczeń wojennych, ale też są puste parcele, puste działki i one wzbudziły zainteresowanie deweloperów ostatnio. My akurat dzisiaj stanęliśmy na dosyć ruchliwym skrzyżowaniu ulicy Bukowskiej i Kraszewskiego, bo powstaje tutaj biurowiec czy też budynek mieszkalny. Co to jest?
To ma być biurowiec. Przede wszystkim na dole będzie mieścił się sklep jednej z bardziej znanych sieci. Ten budynek budzi zainteresowanie przede wszystkim dlatego, że w otoczeniu, gdzie mamy do czynienia z cegłą i z architekturą powojskową, ponieważ tutaj były tereny dawnych koszar, stajni, ujeżdżalni i tak dalej, pojawia się zupełnie nowa jakość, ani historyczna, ani wojskowa, ani nawiązująca do tego, co było, tylko w bardzo delikatny sposób uzupełniająca tkankę, która w tym miejscu była dość mocno zniszczona.
Wróćmy jeszcze do tej architektury wojskowej, bo akurat ta architektura wojskowa dosyć dobrze i ciekawie została wykorzystana w zupełnie nowy sposób. Myślę tutaj przede wszystkim o budynku sądu, odczyszczona, taka typowa niemiecka, pruska architektura wojskowa, no i też o Wielkiej Komendzie Miejskiej Policji, która tutaj akurat się znajduje, to też były dawne koszary. Ten budynek, o którym mówimy, ten narożnikowy budynek, całkowicie odcina się od tej stylistyki.
On się z jednej strony odcina, ponieważ rzuca się w oczy dzięki prostym, szarym fasadom o bardzo dużych przeszkleniach, ale z drugiej strony robi także za tło, ponieważ on w żaden sposób nie krzyczy formą, jest bardzo dobrym uzupełnieniem narożnika, na którym stanął i w żaden sposób nie chce konkurować z tym, co się znajduje dookoła. Te elewacje prawie niczym się nie wyróżniają, nie ma tutaj żadnych elementów, które haczyłyby wzrok, mówiąc potocznie. Mamy do czynienia z jednym przeszklonym wykuszem od strony ulicy Kraszewskiego oraz ze ściętym ukośnie narożnikiem ulicy Kraszewskiego i Bukowskiej i to decyduje o tym, że ten budynek w jakiś sposób pokazuje swoją odrębność w pierzei, która jeszcze wymaga uzupełnienia, ponieważ brakuje kilku budynków pomiędzy starym z ulicą Kraszewskiego, na razie mieszczą się tam obrzydliwe parkingi i reklamy. Poza tym można by temu budynkowi postawić zarzut, że jest zbyt prosty, że chyba mało się dzieje na tej elewacji.
On jest bardzo neutralny.
I przywodzi na myśl modne w tej chwili realizacje berlińskie, gdzie tego rodzaju prostota jest na porządku dziennym. Jest bardzo do nich podobny, ale o jego wartości świadczą te duże przeszklenia, czyli wprowadzenie dużej ilości światła do wnętrza, pewnego rodzaju zróżnicowanie podziałów okiennych oraz zróżnicowanie poszczególnych kondygnacji w jakiś tam sposób nawiązujące do tradycji. Mamy wyższy nieco parter, później trzy takiej samej wielkości piętra i ostatnią kondygnację, która ma tę samą wysokość, ale jest zróżnicowana, odcięta niejako od budynku za pomocą zróżnicowanego już rytmu okien. Tam pojawia się więcej przeszkleń. Tak więc dyskretne nawiązanie do historii, do tych takich tradycyjnych podziałów jest, ale bez naśladowania form dawnych, bez epatowania detalem.
Skoro powiedziałaś o Berlinie, to jest jeszcze jeden łącznik tego budynku z Berlinem, czyli pracownia architektoniczna.
Jest to pracownia architektoniczna ISTCOM panów Sucharskiego i Sterzyńskiego, którzy specjalizują się ostatnio w uzupełnianiu zabudowy śródmiejskiej w Poznaniu. Ich autorstwa jest udany narożny także budynek u zbiegu ulic Wodnej i Garbary. W tej chwili powstaje także nowy budynek na rogu Królowej Jadwigi i Półwiejskiej, a pracownia zdobyła ostatnio także zlecenie na Dom Kultury w Berlinie, tak więc poznaniacy będą projektowali nie tylko u nas, i to całkiem przyzwoicie, ale także w stolicy Niemiec, 300 km na zachód. To chyba świadczy dobrze o jakości tej pracowni.
Czy zauważyłeś może taką nową tendencję? Być może jest to związane z tym, że tych parceli w mieście jest coraz mniej, tych gruntów jest coraz mniej, że właśnie deweloperzy zaczęli interesować się uzupełnianiem architektury w mieście, takimi inkrustacjami. Czy nastąpił już ten moment odchodzenia od wieżowców i punktowców, czy to jeszcze nie ten moment?
Trudno powiedzieć. Są deweloperzy i deweloperzy. Niektórzy deweloperzy do śmierci swoich założycieli oraz śmierci własnej firmy będą tłuc podmiejskie osiedla zorganizowane w bardzo prymitywny sposób. Innym zaczęło zależeć na tym, żeby właściwie kształtować miejską tkankę, uzupełnić to, czego brakuje, wykorzystać potencjał pewnych miejsc, a także, no nie ukrywajmy, czują pismo nosem, widzą, że pojawiła się moda i ona coraz bardziej narasta, moda na mieszkanie w mieście, na powrót do centrum. To nie stanie się teraz, to nie stanie się zaraz, ale być może za 5-10 lat te budynki, które w tej chwili powstają, będą bardzo pożądanymi adresami.
Nie powiedzieliśmy jeszcze o tym, jaka będzie funkcja tego budynku na rogu ulicy Bukowskiej i Kraszewskiego. Początkowo miał być to budynek mieszkalny, teraz ta funkcja się trochę zmieniła.
Miał być to budynek mieszkalny i biurowy, w tej chwili będzie więcej tutaj biur. Dół zajmie hipermarket spożywczy, to jest znamienne, ale z drugiej strony to także dobrze, żeby handel znajdował się pod ręką, a nie w centrach handlowych, czy też na obrzeżach miasta, do których mieszkańcy okoliczni musieliby jechać samochodem.
Warto jeszcze dodać, że jest to jeden z budynków narożnych, które obecnie powstają w mieście. Takie dwie ciekawe realizacje jeszcze mamy przy ulicy Półwiejskiej.
Tak, wreszcie ulica Półwiejska zyskała rozpoczęcie i koniec, w zależności od tego, z której strony patrzymy. Z jednej strony rośnie biurowiec, który szczęśliwie udało się podwyższyć. Mówiliśmy zresztą o nim, biurowiec Półwiejska 2.
Przy Placu Wiosny Ludów.
Tam będą także sklepy, a z drugiej strony rośnie dom biurowo-mieszkalny od strony Królowej Jadwigi, który będzie bardzo dobrze zamykał narożnik oraz pierzeje placu Andersa i komponował się z pobliskim starym browarem. Tam jeszcze brakuje jednego budynku w miejscu tej bardzo takiej niskiej, obciętej kamienicy u zbiegu ulicy Krakowskiej i Półwiejskiej. Miejmy nadzieję, że tam też coś pojawi i ta tkanka miejska wreszcie będzie wyglądała tak, jak powinna.
I tym budynkiem na narożniku Królowej Jadwigi i ulicy Półwiejskiej na pewno zajmiemy się w przyszłych programach, a dzisiaj z Jakubem Głazem, krytykiem architektury, rozmawialiśmy o budynku, który w zasadzie już powstał na narożniku ulicy Kraszewskiego i Bukowskiej w Poznaniu. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Przystanek Kultura pojawił się na antenie Radia Merkury dokładnie rok temu. Dzisiejszy jubileuszowy program realizowała Edyta Mosińska, a do jutra do godziny 9 żegna się Maciej Kucharski. A że przed nami kolejny rok, tak więc podobnie jak John Lennon, zaczynamy od początku.
Our life together is so precious. Together we have grown. We have grown. Although our love is still special. Let's take a chance and fly away somewhere alone.
It's been too long since we took the time. No one's to blame. My no time flies so quickly. But when we have